Ja w to wierzę, dlatego powiedziałem o tym sporze personalnym, bo oczywiście się zgadzam, że bez reformy sądownictwa Trzecia Rzeczpospolita nie będzie rozliczona. Jak nie będzie rozliczona, to nie pójdziemy dalej, tak? Jak się nie zamyka rachunków, to one są otwarte.
Marek Król, doczekamy?
Wy na pewno doczekacie. Natomiast mam duże wątpliwości. Jeżeli sędzia Sądu Najwyższego, już nie Lech Gardocki, zrobił sesję na temat osiągnięć pewnego prokuratora, prawnika, profesora, który wydał wyrok śmierci na Pileckim i to się odbyło w trzeciej RP, sesja na uniwersytecie i tak dalej, to powtarzam, no, skala jest... zainfekowania tego środowiska jest przeogromna, a niestety wydziały prawa produkują następnych, powiedzmy, lemingów prawa. I to jest proces. Ale bądźmy optymistami.
Tadeusz Zysk.
Ja wierzę, dlatego że skala determinacji Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego i waga problemu jest tak duża, że ona będzie zrealizowana. Natomiast jakie skutki, kiedy, to nie wiem, bo to, no, to niech nie jest wróżko. Pan się śmieje, jak przewidujemy. Ale będzie. Natomiast ja oczywiście mam żal do pana prezydenta, którego bardzo cenię, że nie uciął tych spekulacji personalnych. Powiedział, mój pogląd jest taki, a to jest pogląd pani Romaszewskiej, to ma prawo do tego poglądu, to pana Łapińskiego. On powinien wyraźnie powiedzieć, że mu zależy na głębokiej reformie i wierzę, że mu zależy, że ta reforma wejdzie, bo ona jest kluczowa. Proszę zobaczyć, dwie kluczowe reformy dla Polski. To z jednej strony gospodarka, Morawiecki, i tutaj idzie jak po maśle. I ta druga to jest właśnie sądownictwo de facto, bo to jest krew, rdzeń państwa. I ja wierzę, że dojdzie, bo inaczej powinniśmy to państwo zamknąć. Bo nie ma państwa dobrego bez dobrego prawa, bez poczucia sprawiedliwości. Dodatkowo jeszcze argumentem jest to, że 80% ludzi chce tej zmiany, wie, że powinna być. I ci panowie prędzej czy później, którzy chcą wykorzystać swój status nadzwyczajny, muszą to zrozumieć.
Redaktor Ogórek.
Panowie doskonale wiecie, że ja akurat do tej reformy mam stosunek szczególny z tego względu, że podkreślałam i podnosiłam zmianę i reformę wymiaru sprawiedliwości podczas kampanii prezydenckiej. I to ja dostałam po głowie za hasło, że trzeba prawo napisać od nowa, bo borykamy się z ogromną ilością źle napisanego prawa i ja oberwałam od dziennikarzy za te postulaty. Dlatego ta akurat ta reforma leży mi szczególnie na sercu. Mam w głowie wszystkie opowieści osób ze Stowarzyszenia Niepokonani 2012, całego morza pokrzywdzonych ludzi, ludzi pokrzywdzonych przez złe sądy, przez patologię w sądach, przez źle napisane prawo. I tylko mogę sobie życzyć tego, by jak najszybciej ta reforma bardzo dogłębnie, bardzo dośrodkowo zadziałała i została wprowadzona w życie.
Bardzo charakterystyczne, że w tej dyskusji nikt z państwa nie zwrócił uwagi na to, że opozycja w niedzielę będzie protestowała, tak jakby to nie miało znaczenia.
To ma znaczenie, to jedno słowo komentarza. W połowie lat 90. mówiliśmy o Andrzeju Leperze, o tym, w jaki sposób chce zatrzymać Polskę, tak? I w Andrzeju Leperze była jedna rzecz, mianowicie on diagnozował sytuację w Polsce dosyć prawidłowo. Natomiast Grzegorz Schetyna z innego powodu, ale chce zrobić to samo, tak? Chce zatrzymać wszelkie zmiany i zatrzymać w ogóle obóz władzy. I to jest bardzo niebezpieczne.
Bardzo dziękujemy tym stacjom, które nas transmitują bądź retransmitują, a są to Radio Warszawa 106,2 na Mazowszu, Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Radio Nadzieja w Łomży, Radio Głos w Pelplinie, Radio Rodzina we Wrocławiu, Katolickie Radio Fiat w Częstochowie, Radio Plus Legnica, Radio M Kielce, Radio Doksa w Opolu, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, Radio RDN Małopolska, Radio RDN Nowy Sącz, Katolickie Radio Zamość. Program Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl zawsze w soboty. No a co w niedzielę? Ponieważ wydaje się, że zbliżamy się do takiego momentu, w którym dokonamy dużej zmiany, naprawdę społecznie rezonującej. A mówię tutaj o wprowadzeniu zakazu handlu w niedzielę, choć z bardzo dużymi wyjątkami. W parlamencie trwają prace nad obywatelskim projektem ustawy w tej sprawie i wszystko wskazuje, tak mówią przedstawiciele rządu, że projekt zostanie przyjęty, chociaż właśnie z założeniem, że na początku będą to dwie niedziele z zakazem, a w czasie pozostałych będzie dozwolony handel. No i będzie dość sporo wyłączeń, stacje benzynowe, jakieś mniejsze punkty handlowe. Posłuchajmy, zobaczmy, jak ta dyskusja przebiega.
Jesteśmy otwarci na różnego rodzaju poprawki. Nie jesteśmy bardzo przywiązani do niektórych szczegółowych rozwiązań, ale nie zmienia to generalnego przesłania, że niedziela powinna być dla rodziny. Niedziela powinna być dniem wolnym od pracy.
Jest na pewno lepszym rozwiązaniem niż wprowadzenie natychmiastowe, właśnie bez żadnego pilotażu, takiego rozwiązania, które nie pozwalałoby na prowadzenie handlu w żadną niedzielę.
Jeżeli pan Śniadek, pan Suski, pan Brudziński czy pan Kuchciński nie chcą robić w niedzielę zakupów, to niech nie robią. Jeżeli Kościół katolicki uważa, że się w niedzielę nie robi zakupów, to niech apeluje do owieczek, żeby zakupów nie robił.
W niektórych krajach europejskich taki zakaz jest, funkcjonuje, istnieje w starej Unii. Za granicą najbliżsi sąsiedzi Niemcy mają taki zakaz, Austrian.
Z perspektywy gospodarki jest to dobry moment na wprowadzanie tych zmian, ponieważ są bardzo dobre wyniki gospodarcze i bardzo niskie bezrobocie.
Na przykład branża agroturystyczna, bo ludzie będą mieli więcej czasu i ochoty wyjechać może trochę za miasto, małe czy średnie miasto, odetchnąć głęboko świeżym powietrzem. A więc makro, mikroekonomicznie wpływ tutaj jest bardzo umiarkowany, a może nawet żaden.
Myślę, że bylibyśmy hipokrytami, gdybyśmy stwierdzili, że nigdy nikomu z nas nie zdarzyło się zrobić zakupów w niedzielę, zwłaszcza, że wszyscy przedstawiciele zawodów obciążonych pracą. Ja unikam bardzo, ale mówię, nie zawsze mówię prawdę, więc to się zdarza. Tak? Są sytuacje życiowe, kiedy to się zdarza. Z drugiej strony serce i rozum podpowiada, że może rzeczywiście warto tej niedzieli przywrócić tę świętość w większym stopniu, taki czas dla rodziny trochę wygospodarować. Ale to może być poważna konsekwencja społeczna i polityczna tego projektu. Miałoby to wejść w życie od 1 stycznia 2018 roku. Jak się Państwo na to zapatrują? Magdalena Ogórek, czy kiwała głową, że nie robi zakupów w niedzielę?
Kiwałam głową, że bylibyśmy hipokrytami, gdybyśmy rzeczywiście zaprzeczyli. Wszyscy, zdarza się to czasami, oczywiście, że tak, bo wszyscy dużo pracujemy. Ale akurat ja bardzo hołduję wartościom rodziny. Ja uważam, że ta niedziela powinna dla rodziny być. Już nie chcę się odwoływać do tego, o czym powiedział pan poseł Śniadek, ale zaznaczył bardzo słusznie, że chociażby u naszych zachodnich sąsiadów ta niedziela jest wolna od dawien dawna. W Niemczech nikt nie pracuje w niedzielę. To jest dzień absolutnie rodzinny. I ja myślę, że nic się złego nie stanie. Tym bardziej jest propozycja, żeby zrobić to na miękko. Zaczynać od dwóch niedzieli. Rozumiem, że tak to będzie wyglądało. I faktycznie ta niedziela jest bardzo potrzebna, żeby w tym pędzie, szczególnie teraz, bo doskonale wiemy, jak funkcjonujemy i jak życie czasem przecieka nam przez palce w trybie zawodowym, ta niedziela faktycznie dla rodziny jest szalenie istotna.
Tadeusz Zysk.
Niemcy są bardzo...
Książki w niedzielę się nie będą sprzedawały.
Nie, przesadzajmy. Niemcy są bardzo konsekwentni. Nie zawsze ta konsekwencja dobrze im wychodzi, jak u Hitlerowi na przykład. Więc ten model niemiecki to jest trochę inny. Ja myślę, że to są dwa zderzenia. Takie poczucie ludzi do wolności, żeby móc robić i nie ograniczać tej wolności. I to jest chyba dominujące przekonanie i jest to ustawa, która, gdyby było głosowanie, to obawiam się, że większość Polaków by się nie chciała zgodzić na to. Ale z drugiej strony...
W powszechnym głosowaniu, tak?
Powszechnym,
w referendum.
Tak,
bo chociaż to poparcie rośnie.
Odczuwali to jako pozbawienie pewnych praw. Ale z drugiej strony oczywiście są prawa typowo ludzkie, pracownicze. Ludzie mają prawo do tego, żeby mieć regularny tryb życia, żeby móc mieć jakiś dzień wolny i trzeba jakiś konsensus znaleźć i myślę, że dobrze, że taki konsensus znaleziono. Natomiast oczywiście mnie jako przedsiębiorcy trochę drażni pseudoekonomiczne argumenty, które padają. Tutaj pan przewodniczący Petru mówił, tam w Gazecie Wyborczej można było spotkać, że to załamie się gospodarka, bo tam tak jest, przestanę okupować, będę głodować, bo takie mniej więcej argumenty padały, bardzo bzdurne.
Ważności produktów.
O produkty właśnie, tam szereg takich rzeczy i tu jest dla mnie bardzo przykre, że oto w sprawie takiej dość oczywistej, z jednej strony związanej ze światopoglądem, religią, naszą kulturą, bo to nie, proszę państwa, nie w poza chrześcijaństwem to nie ma tak, że jeden dzień wolny jest, ten cykl. To my, jak w Chinach, to tam nie ma, tam trzeba pracować tak od początku życia do końca życia. To w naszej tradycji jest tak, że 7 dnia Pan Bóg odpoczywał i to zostało. I to jest bardzo ważna rzecz dla innych. Ale z drugiej strony myślę, też warto wiedzieć, że my mamy ten duch trochę bliższy Anglikom i Amerykanom, że te 1-2 dni i ta możliwość dla tych buntowników, że pójść do sklepu, do księgarni na przykład kupić książkę jest dobra. Natomiast zawsze trzeba mieć świadomość i państwo zawsze powinno dbać o obywateli, o zwykłych obywateli, o ludzi. Tak, tylko ja mówię, ten dzień wolny im dać, gwarantować.
Mówię jako, jako zwolennik tej zmiany. Znaczy uważam, że rzeczywiście to jest niezły kompromis, te dwa dni. Ale też trzeba dodać, na przykład socjologowie przez długi czas krytykowali na przykład wspólne wyprawy rodzin do centrów handlowych, ale potem przestali krytykować, bo się okazało, że one mają też element konsolidujący. Oczywiście lepiej, żeby poszli ludzie z mojego punktu widzenia do kościoła, ale często bywało tak, że szli i do kościoła, i do tego centrum, bo one dawały też rozrywkę. Natomiast myślę, że dla mnie osobiście tutaj rozstrzygającym argumentem jest jednak rzeczywiście dobro tych pracowników handlu. Słuchałem wczoraj w radiu wstrząsającej zupełnie rozmowy z panią, która mówiła, mam dziecko, którego właściwie nie widuję, bo ta niedziela, po prostu ja mam każdą prawie niedzielę handlową. Ale ciekaw jestem opinii redaktora Marka Króla, który sztandary liberalizmu ekonomicznego chyba wysoko trzyma nadal.
Tak, tak, jak najbardziej. Ale chciałem powiedzieć, że ja jestem za tym, żeby były otwarte w niedzielę, pod jednym warunkiem, że będą urzędy otwarte, wydziały komunikacji i tak dalej, ponieważ ja najczęściej musiałem się zwalniać z pracy, żeby właśnie tam załatwić formalności. Natomiast zakupy mogę zrobić. Jeżeli ktoś mnie, ja doktrynalnie nie chodzę w niedzielę na zakupy. Jeżeli mnie ktoś zobaczy, to może mi zrobić syfona, bo uważam, że rozmawiałem wielokrotnie z sprzedawcami, z kasjerami. To są po prostu tak ciężko pracujący ludzie, tak zaorani niesłychanie. I oczywiście oni cieszą się, no w tej chwili mamy sytuację na rynku pracy dobrą, ale znam taką kasjerkę, która mówi, że idzie na urlop. Mówię, dokąd pani idzie na urlop? Do innej sieci handlowej, ponieważ mam dwójkę dzieci na utrzymaniu, jestem samotną matką i muszę po prostu na ich studia zapracować. Ona w ogóle mówi, o ja od lat wielu nie byłam na żadnych wakacjach. Więc jeżeli Petru tak uważa, jeżeli liberałowie mają być, panie redaktorze, dogmatykami, no to nie są liberałami, przepraszam, a to jest pewien dogmatyzm.
Krzysztof Skowroński.
To przyznam się, że zakupy robię w soboty na jarmarku wnet, chociaż w niedzielę zdarza mi się bardzo często, żeby wpaść do sklepu, a jestem za bardziej radykalną formą. To znaczy uważam, że w niedzielę ten wielkopowierzchniowy handel powinien być normalnie wykluczony i to nie tylko ze względu na pracowników, ale ze względu na małe sklepiki. Tak? One mogłyby wykorzystać szansę, te rodzinne małe sklepy czy te mniejsze punkty handlowe mogłyby wykorzystać szansę i troszkę odrobić i troszkę podnieść się ekonomicznie, bo ludzie rzeczywiście mogą mieć potrzebę zrobienia zakupów i to też jest bardzo, bardzo ważne w tym wszystkim, ale jeszcze jedna rzecz. Wczorajszy fakt na pierwszej stronie miał wielki znak zakazu. PiS zakazuje handlu. Tak? To było widać, a na dole w niedzielę. Tak? A już dalej i to był ten przekaz. I pomyślałem sobie, że to jest ten element, mówimy o dekoncentracji w mediach. Tak? Element walki, bo wiadomo, jaki interes stoi za faktem, jaki jest interes wielkich sieci niemieckich, Lidla i tak dalej, tych wszystkich. I dlaczego oni to napisali. Tak? I to jest bardzo nieeleganckie i to jest też przyczynek do tego, żeby myśleć o tym, żeby zmienić media w Polsce.
To chyba na to nie ma szans, mam wrażenie.
Pan redaktor tak nie mówi.
No, ale jest nawet projekt dekoncentracji i wydaje się, że jednak takie sygnały na przykład od pana prezydenta są, że wątpię, żeby podpisał.
No byłoby to coś zatrważającego, tak, bo ten przykład, który przytoczył właśnie przed chwilą pan redaktor Skowroński, to jest ewidentnie realizowanie niemieckiego interesu poprzez niemieckie tytuły w Polsce. I to trzeba sobie otwarcie powiedzieć. I żadne inne państwo nie doprowadziłoby do sytuacji, żeby zagraniczne media były reprezentowane u nich tak mocno.
Tak, kreowały opinię publiczną. Na przykład też polityka mediów niemieckich, jeśli chodzi o pomysł narzucenia Polakom przymusowej relokacji imigrantów islamskich, też był bardzo tutaj charakterystyczne było to podejście, ponieważ no, właśnie wbrew całej polskiej opinii publicznej, wbrew interesom czytelnikom i poglądów czytelników i poglądom czytelników było to promowane, ale wydaje się, w każdym razie tak to wynika chociażby z materiału Wiadomości, którego fragment za chwilę zobaczymy, wydaje się, że ten temat przymusowej relokacji powoli odchodzi w przeszłość i Polska, Węgry, Słowacja, Czechy tę bitwę wygrały. Posłuchajmy, zobaczmy.
Zaplanowany na 2 lata unijny program przymusowej relokacji 160 tysięcy uchodźców wczoraj dobiegł końca. I zakończył się fiaskiem, bo udało się wykonać niecałe 20% planu.
To była decyzja podjęta przez Niemcy tak naprawdę i Francję i to na nich spoczywa odpowiedzialność, by rozwiązać w głównej mierze kryzys, który mamy.
To całe pomylenie migracji z uchodźcami i ta cała polityka otwartych drzwi to jest fiasko, no i w tej chwili próbujemy z tego, mam na myśli komisja próbuje z tego z twarzą wyjść.
Unijny komisarz do spraw migracji konsekwentnie unika słowa porażka.
Udało nam się relokować prawie 30 tysięcy osób potrzebujących ochrony międzynarodowej w Unii Europejskiej. Solidarność nie może się zatrzymać z dnia na dzień. Wszystkie państwa członkowskie muszą w dalszym ciągu wykazywać się solidarnością.
Dimitris Avramopoulos ogłosił dziś nowy, także rozłożony na dwa lata, program przesiedlenia do krajów Unii Europejskiej 50 tysięcy uchodźców. Teraz jednak program ma być dobrowolny.
Zamiast sankcji wolę dialog.
To znak, że komisja robi krok w tył i zmienia ton wobec Polski oraz pozostałych państw Grupy Wyszehradzkiej, które od początku nie zgadzały się na imigracyjny przymus.
Jesteśmy gotowi współpracować z tymi krajami, aby ich wkład do systemu relokacji nastąpił w ciągu najbliższych miesięcy.
Skąd ta zmiana?
Ta batalia skończyła się sukcesem Polski i Węgier.
Układa się to wszystko w taki obraz, że część establishmentu brukselskiego dalej będzie promowała to zasiedlanie Europy przybyszami z krajów islamskich, ale chyba sobie odpuścili takie przemocowe próby narzucenia tego nam siłą. Czy wygraliśmy tę bitwę?
Jak do tej pory, tak, wygraliśmy bitwę, no bo nie zgodziliśmy się i dalej tutaj trwa, ale to nie jest koniec, dlatego że ten problem istnieje codziennie nad Morze Śródziemne, przepływają kolejni miłośnicy życia w Europie i on będzie coraz głębszy, coraz większy, coraz poważniejszy, tak, czyli to, że jakaś jest teraz taki moment taktyczny, kiedy Komisja Europejska, Unia Europejska odpuszcza, tak? To nie znaczy, że zajmuje się innymi sprawami równie niepokojącymi, tak? To wystąpienie prezydenta Francji na Sorbonie, który wskazał kierunek Europie, tak? I tak dalej, i tak dalej.
Ja uważam, że towarzysze z Brukseli poziom nowomowy osiągną podobny jak kiedyś w PRL-u i w Moskwie, bo po prostu mózg się przekręca, kiedy słyszymy te ich wypowiedzi. Ale przynajmniej na dzień dzisiejszy został zatrzymany proces rozsadzania Europy, bo o to chodziło tak naprawdę. I ta teza Sorosza, że ponieważ rodzi się za mało dzieci, będzie brakowało rąk do pracy, więc należy ubogacić genetycznie Europę przybyszami z zewnątrz, no gdzieś tam daleko pobrzmiewa i ona zrealizowana. Oczywiście to jest obłęd, to jest próba właściwie, ja powtarzam, to nie Polska chce wyjść z Europy, tylko Unia Europejska, czy te jądro Unii Europejskiej robi Eurexit, bo wychodzi z Europy, którą założyli twórcy wspólnoty europejskiej, więc...
W tle są wybory w Niemczech, które też przyniosły ciekawy rezultat, bo przyniosły jeden sygnał. W społeczeństwie niemieckim narasta sprzeciw wobec tej polityki pani kanclerz Merkel. Myślę, że tak możemy te wybory w Niemczech odczytać i to też jest pewien kontekst tych wszystkich wydarzeń.
Ja połączę, co powiedział pan redaktor Król i pan, pani redaktorze, ponieważ musimy patrzeć na to w ten sposób, że bitwę rzeczywiście być może wygraliśmy, ale zobaczmy, z czym zostaliśmy. Bundesnachrichtendienst już w ogóle nie wypiera się, mówi. 5,5 tysiąca niebezpiecznych jednostek jest u nas, dżihadystów, z których nie umiemy nazwać, oni mają lewe papiery, oni są cały czas 3 kroki przed nami. To jest jedna kwestia. A propos tych wartości, tego, jak ojcowie Europy pomyśleli, żeby Unia wyglądała. Co było dla nas wartością? Strefa Schengen była dla nas wartością. To, że my możemy swobodnie przekraczać granice bez kolejek, ale co miała robić wspólnota? Miała chronić granice zewnętrzne. Gdzie to było? To zupełnie przepatrzono. Nie ma tego, ponieważ to, co się stało, jest jakby wbrew tym fundamentom unijnym. I teraz tak, to my będziemy się musieli z tym borykać. Dane są alarmujące. 2030 rok chociażby Wiedeń, to już jest ludność napływowa przekroczy tak zwanego rdzennego mieszkańca. I ten proces będzie postępował. Dlaczego? Ponieważ w rodzinie europejskiej statystycznie rodzi się jedno dziecko, dwoje dzieci, a wiemy, że w tych tak zwanych rodzinach tych uchodźców, czy imigrantów ekonomicznych, bo to jest właściwa nazwa, tych dzieci rodzi się 4-5.
W każdym razie w pierwszym pokoleniu. Tak, musimy wzmacniać chyba dzietność, budować zachęty
500+,
do...
500+, świetny program.
No, ale też tak myślę, że w kulturze jest dużo do zrobienia, żeby dzieci były powodem do dumy, a nie tak, jakimś obciążeniem. Tadeusz Zysk.
Bitwa wygrana, ale chodzi o wygraną wojnę. I myślę, że Europa po pierwsze musi uszczelnić się, a po drugie rozpocząć bitwę o swoją duszę, o to dzietność. To nie chodzi o to, żeby europejskie rodziny miały po 2, 3, 4 dzieci. Może rzeczywiście ta dzietność nie musi być wysoka, ale niech będzie nasza, że my dbamy o to. o bitwę o to, abyśmy zaczęli pracować, a nie szukać ludzi z zewnątrz, żeby pracowali za nas. Pani mówi o Wiedniu, a ja mam dane z Londynu. W Londynie jest mniej rdzennych Brytyjczyków niż obcych. Co więcej, to nie jest związane prosto z otwartością. Oni zrobili takie badania na temat postawy do homoseksualistów. Co się okazało? Było paradoksalne. Okazało się, że na wsi są bardziej otwarci niż w mieście. Bo miały złatnie. A dlaczego w mieście? Ponieważ w Londynie 50-60% jest obcy, którzy mają bardzo negatywne postawy. Także ta strategia prowadziła do bardzo złych rezultatów.
Tak, i antysemityzm. Wiele wątków. Dziękuję za te wypowiedzi. Krzysztof Skowroński, Radio Wnet, Marek Król, Tygodnik Sieci, Tadeusz Zysk, wydawca, i Magdalena Ogórek, TVP. Teraz też program 18.30 na antenie TVP codziennie. O co chodzi?
Tak, program O co chodzi, także pan redaktor Skowroński i inni wspaniali.
Poniedziałek, środa.
Dokładnie, zapraszamy. Dziękuję.
Ja jeszcze na końcu, jeśli mogę, dosłownie jedno zdanie. Umarł w tym tygodniu Jürgen Roth, którego wszyscy też omawialiśmy, jego książki też w tym studiu. Niemiecki dziennikarz śledczy, który ujawniał niewygodne fakty dotyczące tragedii smoleńskiej. Myślę, że byłoby dobrze, gdyby polskie władze jakiś gest upamiętnienia, może chociaż wieniec na pogrzebie, wykonały. Wspólny postulat, jak widzę. Dziękuję bardzo. To był Salon Dziennikarski. Zawsze w sobotę po 9:00. Do usłyszenia, do zobaczenia.